Przymknęła oczy i rozważała przebiegle, kiedy zażądać. A wszakże od dawien dawna wiedziała, kiedy zażąda tego słowa honoru. Zacisnęła mocniej powieki i zwolna popadła w głuchy, cichy, półrozkoszny niesen. Obrazy piękności, którymi mogła władać dowolnie, napełniły pokój. Dumanie stawało się nienasycone, nieposkromione, mocne jak szpada idąca na przebój. Dobrze, rzekła sobie nareszcie. Westchnęła. Oczy objęły daleki szlak lasu. Serce biło cicho, jak wiosło, co ledwie się porusza w mdlejącej dłoni. Nagły dźwięk dzwonka wyrwał ją z sennego odrętwienia. Wstała z miejsca i wyciągnąwszy przed się ramiona, zdusiła w piersiach krótki szloch. Konsjerżka, od której wynajmowała swe dwa pokoiki, podała jej list przyniesiony przez czyjegoś lokaja. Ewa rozerwała kopertę i nie miała chęci czytać listu. Domyśliła się od kogo. Szczerbic pisał. W tych dniach wyjeżdżam do Warszawy. Może pani ma jakiekolwiek do kraju zlecenie. Załatwię wszystko z miłą chęcią. Czekam na łaskawą odpowiedź w kawiarni Beka na rogu placu. Postscriptum opiewało. Gdyby pani raczyła sama pofatygować się na chwilę do wymienionej kawiarni i ustnie polecić mi, co mam w Warszawie wykonać, byłbym bardzo wdzięczny. Ewa przez chwilę z uśmiechem i przymkniętymi oczyma ważyła ten list na dłoni. Wreszcie rzekła do konsjerżki. Czy ów posłaniec czeka? Tak. Proszę mu powiedzieć, że dobrze. Gdy tamta wyszła, Ewa poczęła ubierać się i to od stóp do głów. Bicie serca nie pozwalało myśleć o niczym, zastanawiać się trzeźwo. Tylko sprawa kostiumu. Kładła na siebie wszystko najwykwintniejsze. Jakieś ciemne złudzenie, należące już do przepastnej krainy obłędu, czarowało, że to Warszawa, że to Łukasz przyjeżdża. Struchlenie cielesne, tak znane, tak znane. A za nim stoi najgorszy ze śmiechów, najbezwstydniejsza z mądrości. Wszystko to razem... Prędko była gotowa i bez jednej myśli w głowie wyszła. Szczerbic siedział w pustym pokoju wykwintnej cukierni nad kieliszkiem wina i gazetą. Ujrzawszy Ewę, przybladł mocno i nie mógł się zdecydować, żeby usiąść na swym miejscu. Nie wiedziałam, że pan już jedzie, rzekła bezmyślnie. Tak, pani, już pojadę. Ojciec mnie wzywa. Zostanie pan w Warszawie przez zimę? Zostanę. Tak, zostanę w Warszawie przez zimę. Zresztą na wsi. Dziwnie się pan pokierował w tym roku. Lato w Paryżu, jesień w Warszawie. Któż to widział? Rzeczywiście. Może w przyszłości poprawię się. Trzeba koniecznie. Uśmiechnął się blado i z prawdziwie arystokratycznym wdziękiem ukłonił. Pani tu zostaje? Zostaje. Cóż mam uczynić w Warszawie? Gdyby to panu nie przyczyniło zbyt wielkiego kłopotu, ale tylko w tym wypadku. Po pierwsze, czy ojciec mój zdrów? Czy ma zajęcie, co robi? Wszystko o ojcu. Rozumiem. Może by można jakimś sposobem i o matce... Ale nie od ojca. Może w ostateczności. Choć nie, nie. Oczywiście, że nie od Horsta. Niech pan za żadną cenę nie mówi Horstowi, gdzie ja jestem i co ze sobą robię. Owszem, gdyby go można jakimś sposobem wyprowadzić w pole. Dobrze. Nie będę się z nim widział, ale to zrobię. Obmyślę. Najważniejsza rzecz to, żeby mi pan przysłał adres ojca, dokładny, ale biurowy. Chcę do niego pisywać. Tak. Wszelkie o nim szczegóły byłyby dla mnie po prostu... Mogę tedy pisać do pani według obecnego adresu? Czy może pan pisywać? No tak, choć to wszystko... Ach, po co my to mamy wlec, ciągnąć? Może niech pan wcale nie zajmuje się tym wszystkim. Mówiła to już oschle i zimno, w sposób niemal obrażający.